Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski. Dziś w naszym programie powiemy o tym, jak dawniej wyglądała Poczta Polska. Tego wszystkiego dowiedzą się ci, którzy przyjdą na wystawę w Lesznie. Powiemy także o niezwykłym odkryciu historycznym w Graboszewie. Tam pojechała Grażyna Wrońska. Pojawi się też pytanie, czy Poznań ma swój most szpiegów. A zatem kolejna odsłona naszego cyklu Spacerownik Poznański. Łukasz Kazimierczak i Paweł Cieliczko dzisiaj także zabiorą głos. Wspomnimy również niezwykłą postać. To Zenon Wehman, harcerz, uczestnik Czerwca 56, działacz kombatancki. Przypomniano go specjalną wystawą w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Program realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski. A zaczynamy od utworu z dawnych lat.
Much further. I don't wanna
Słuchacie historii żywej.
Jak dawniej wyglądała Poczta Polska? Tego mogą dowiedzieć się mieszkańcy Leszna, odwiedzający nową wystawę. W Urzędzie Pocztowym przy ulicy Słowiańskiej część swoich zbiorów prezentuje Sławomir Tomków, który otworzył wystawę symbolicznym sygnałem pocztowym zagranym na trąbce. Z leszczyńskim kolekcjonerem rozmawiał Bartłomiej Klupś.
Jak zaczęła się ta pasja do dawnej poczty?
Tak się złożyło, że pochodzę z rodziny pocztowej. Dziadek na poczcie, mama na poczcie, ojciec na poczcie, rodzeństwo na poczcie czasowo, no i ja na poczcie. Poszedłem na wakacje, później wojsko na poczcie i tak mi się zostało na tej poczcie.
Co możemy oglądać na tej wystawie?
Na tej wystawie udało mi się na tej małej powierzchni umieścić kilka drobnych sprzętów pocztowych. Plombownice, lakownice, dwie czapki pocztowe, numeratory, telefon jeden na miejscowej baterii, taki kręcony, dzisiaj już takich nie ma, noży do otwierania worków, pokazać jak wygląda datownik pocztowy, nie każdy widział, no i automaty telefoniczne znane z budek telefonicznych, no i skrzynki pocztowe przedwojenne. To jest część kolekcji, niestety nie zmieściłem wszystkiego. Staram się wybrać takie elementy, takie eksponaty, żeby to było ciekawie.
Jak długo trwa kolekcjonowanie w pana przypadku?
20 lat i już zejdzie. Od mała do wiela tych rzeczy nie ma na pocztach, nie zdobędę tego na poczcie. Szuka się po aukcjach, przy okazji takich wystaw ktoś powie, słuchaj, mam taką rzecz, czy chciałbyś? I tak to wygląda. Pchli targ. Aukcje, przyjaciele.
Który z eksponatów jest dla pana najcenniejszy?
Najcenniejsze żeliwne skrzynki pocztowe mamy w trzech kolorach. To nie jest mój wymysł. To są prawie oryginalne kolory, takie jak były stosowane przez Pocztę Niemiecką głównie, a czerwona to już Poczta Polska. Bardzo emocjonalnie podchodzę do czapek listonoszy. Pamiętam tych listonoszy, znałem ich. Dzisiaj świętej pamięci od rodzin dostałem te czapki i podchodzę tak czapka czapką, ale bardzo, bardzo emocjonalnie podchodzę, bo wiem, kto nosił te czapki.
Teraz jesteśmy przy automacie do sprzedaży znaczków pocztowych. On w jakich latach funkcjonował?
Jeszcze w latach 80. można było w urzędach pocztowych spotkać. Niestety inflacja, brak monet spowodowało to, że już były nieprzydatne, bo do takiego automatu trzeba było wrzucić złotówkę bądź 3,50 groszówki. No, znaczki drożały i już nie było sposobu, żeby korzystać z tych automatów. Automaty zostały wycofane.
Nie mógł pan chyba wymarzyć sobie lepszego miejsca na te wystawy, jak właśnie tutaj na poczcie.
Kilka lat temu mieliśmy wystawę w synagodze, dużą wystawę z okazji 325. rocznicy Poczty w Lesznie. Tam dużą wystawę zrobiliśmy. Marzyłem zawsze, żeby na Słowiańskiej na poczcie wystawę zrobić. Nie było możliwości, bo zawsze było tu tłum ludzi. Dzisiaj mniej jest klientów, stąd jest możliwość pokazania tego, co chcę pokazać.
Jak tutaj władze poczty podeszły do tego pomysłu?
Ja dziękuję władzom poczty za zgodę, za emocje, za wsparcie. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo są radzi, że ktoś taki jak ja potrafi coś takiego zrobić jeszcze.
To kolekcjonowanie się nie kończy?
To kolekcjonowanie się nie kończy, bo po takiej wystawie ktoś przyjdzie powiedzieć, słuchaj, mam guzik, mam telefon stary, mam jakiś kawałek munduru starego, czy chciałbyś? Biorę wszystko.
Co najbardziej by pan chciał mieć jeszcze w swojej kolekcji z tych pocztowych rarytasów?
No te pocztowe rarytasy to niestety skrzynki żeliwne, rozbudowywać, tylko ich nie ma. Co jakiś czas chodzę na aukcje, na giełdach, mam znajomego kolekcjonera z Leszna, który jeździ często po giełdach, proszę go, jak zobaczysz, daj cynk. Może się uda jeszcze zdobyć jakieś.
Ta wartość tych przedmiotów jest spora?
Bezcenna dla mnie. Nie szacuję tego, one nie są na sprzedaż. Nie wiem. Dla mnie wielka wartość.
Dlaczego warto przyjść i zwiedzić tę wystawę?
Ta wystawa dla młodych pokaże, jak ta poczta kiedyś wyglądała, bo nie znają tej poczty, a dla starszych ludzi pewnie wzbudzi jakieś emocje. Z takiej budki dzwonił, a może do narzeczonej, do narzeczonego, a może pracownik poczty powie, na takim sprzęcie pracowałem, było bardzo fajnie i zgrabnie.
Wystawę można oglądać do 21 listopada, oczywiście w godzinach otwarcia poczty. Za chwilę pojedziemy do Graboszewa, najpierw jednak sięgamy po utwór z dawnych lat.
Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól, w ciepłe babie lato, kości. kiedyś tak powiesię tak też czoło wypogodzi i wygładzi brwi. Widziałam dni w muzeach sennych o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak.
To Wielkopolska, a nie inny region kraju, może poszczycić się najstarszymi drewnianymi kościołami. Tarnowo-Pałuckie w powiecie wągrowieckim niedawno ustąpiło pierwszeństwa kościołowi w Domachowie koło Gostynia. A teraz kolejna weryfikacja. Wszystko wskazuje na to, że palmę pierwszeństwa otrzyma Graboszewo w powiecie słupeckim, niedaleko słynnego lądu nad Wartą. Odkryto tam również najstarsze w Polsce polichromie z końca XIV wieku. Nic więc dziwnego, że do Graboszewa zjeżdżają ostatnio historycy sztuki z całego kraju i słuchają informacji przekazanych przez proboszcza, z którym rozmawiała Grażyna Wrońska.
Nazywam się ksiądz Grzegorz Kwaśnicki, jestem proboszczem tutaj w Graboszewie w parafii świętej Małgorzaty Szkockiej od 2012 roku. Kościół, jak dotychczas sądzono, powstał w połowie XVI wieku. Jednak w świetle ostatnio prowadzonych prac konserwatorsko-restauratorskich, bo od tego się wszystko zaczęło przy głównym ołtarzu świętej Małgorzaty, które to prace prowadziły dwie panie z Uniwersytetu Toruńskiego, pani dr Kinga Szczepińska, pani dr Teresa Łękawa-Wysłouch. I w czasie trzeciego etapu prac odsłoniły się za ołtarzem przepiękne, dobrze zachowane gotyckie polichromie. Dlaczego nikt o nich wcześniej nie wiedział? Powód jest bardzo prosty, ponieważ ołtarz był niejako dostawiony, oparty o wschodnią ścianę kościoła, także tam nie było dostępu, a wokół ołtarza nastąpiło przemalowanie ścian, więc ci, którzy pierwszy raz malowali ściany, wiedzieli, że zamalowywują coś, co jest na tych ścianach, a później następni, którzy przychodzili malować, byli już kompletnie nieświadomi tego, co jest pod spodem. I to nastąpił taki w tym momencie przełom, to był 2021 rok. Od tego, można powiedzieć, wszystko się zaczęło. Tutaj wtedy w Graboszewie pojawiła się też pani profesor Elżbieta Pilecka, która oglądała te polichromie osobiście, wypowiadała się na ich temat, umiejscawiając te polichromie w drugiej połowie XIV wieku. W zeszłym roku, 2024, w październiku, było też spotkanie organizowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytku w Poznaniu, gdzie jeszcze pani profesor Pilecka miała przepiękny wykład na temat graboszewskich polichromii, umiejscawiając je i porównując, dokonując takiej analizy porównawczej z innymi obiektami tego typu umiejscowionymi w Europie Południowej i w Europie Wschodniej. Jak pojawiły się polichromie, to w 2022 roku takim kolejnym krokiem były wykopaliska archeologiczne, które też się tutaj dokonały w prezbiterium kościoła. Te wykopaliska prowadził, nimi kierował pan profesor Artur Różański, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Między innymi natknięto się na monety z czasów Kazimierza Króla Wielkiego, znaleziono też fragmenty średniowiecznej ceramiki, a gdy archeologom udało się zejść poniżej poziomu fundamentów, odkryli szkielet kobiety, czy szczątki kobiety, która na jednym z palców miała metalowy pierścień. Jak się potem okazało po wydobyciu na powierzchnię, po oczyszczeniu, jak powiedział pan profesor, takie pierścienie występowały na ziemiach polskich między X a XIII wiekiem i to jest w Graboszewie, to jest odkrycie przynajmniej na skalę ogólnopolską. I mamy kolejne takie w tym momencie umocowanie dzięki tym wykopaliskom archeologicznym, że Kościół, teraz już możemy to mówić całą pewnością, że Kościół jest starszy niż dotychczas przypuszczano. Kolejnym takim przyczynkiem do zmiany datowania tej świątyni były też prowadzone badania dendrochronologiczne. Tymi badaniami zajmował się pan Maciej Warchoł z Warszawy, z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W tych badaniach też uczestniczył człowiek z Poznania, pan Jerzy Borwiński tutaj się pojawiał. I próbki trafiły drewna, które były pobierane ze ścian prezbiterium, trafiły do pana profesora Tomasza Ważnego z Uniwersytetu Toruńskiego, wybitnego dendrochronologa, i tam po datowaniu okazało się, że drzewa były ścięte około 1334-36 roku. Więc to mamy takie przynajmniej trzy mocne argumenty potwierdzające, że świątynia powstała około połowy XIV wieku. Układa się to wszystko w logiczną całość, ponieważ parafia w Graboszewie była erygowana w 1337 roku, więc mamy taki cały ciąg przyczynowo-skutkowy i wszystko układa się nam w logiczną całość. Jestem Panu Bogu za to wdzięczny, że za mojego pobytu tutaj te odkrycia mogły się dokonać i takie przełomowe daty ważne dla historii nie tylko parafii, ale też i naszej ojczyzny, potwierdzające, że tutaj na tej wielkopolskiej ziemi już w połowie XIV wieku musiał istnieć jakiś gród, osada, powstała świątynia, bo przecież gdyby było to jakieś miejsce, które nie liczyłoby się wtedy w realiach tamtego świata, to na pewno taki kościół by tutaj nie powstał.
Historia żywa.
Za chwilę powędrujemy do Poznania, opowiemy o Moście Szpiegów. Czy takowy jest w Poznaniu? Zostańcie Państwo z nami, słuchacie Radia Poznań, a gramy teraz utwór z dawnych lat.
Czy warto po świecie?
Państwo Radia Poznań. Stolica Wielkopolski także ma swój most szpiegów. W to niezwykłe miejsce zabierają nas teraz Łukasz Kaźmierczak i dr Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania.
Spacerownik poznański.
Dzień dobry. Od dzieciństwa bardzo lubię jeździć koleją. Ale miałem taką małą obsesję, ponieważ okropnie bałem się, kiedy pociąg wjeżdżał na most. I chyba nie wiem, czy panie Pawle, też pan tak miał, ale ja jeszcze do tej pory lekki dreszczyk czuję, kiedy przetacza się przez taką szczególną konstrukcję mostową.
No, myślę, że to było kiedyś jednak, kiedy te mosty były jeszcze stare, były takie nawet często przedwojenne. Faktycznie wtedy ten turkot był taki dojmujący i czuło się, że ten most nie jest stabilny. Dzisiaj myślę, że te mosty już są zupełnie inne i nawet często nie zauważamy, że je mijamy. Także to są tylko takie nasze wspomnienia z dawnych lat.
Chociaż piękne. O jednym z takich pięknych stalowych mostów będziemy rozmawiali dzisiaj w miejscu szczególnym na Tamie. Na Tamie Garbarskiej.
Tak, Tama Garbarska to przed wojną była ulica, która biegła tam w rejonie Zawad i stąd on został tak nazwany. Niestety ten most nie ma do dzisiaj swojej nazwy i stąd się o nim tak mówi opisowo, tłumacząc...
Most Garbarski.
Most Garbarski.
No to taką nazwę przyjmijmy dzisiaj. Albo Poznań Gerberdam, no bo to jest most związany nieodłącznie ze stacją Poznań Garbary.
Tak, jego historia się z tym wiąże, ale przede wszystkim to się wiąże z budową Cytadeli, bo kiedy Prusy zajęły Poznań i zaczęły budować twierdzę poligonalną, to jej zwieńczeniem, tym głównym punktem naczelnym była Cytadela. No i powstała natychmiast konieczność połączenia Cytadeli z dalszymi terenami i wtedy właśnie zbudowano ten most. Już zaczęto go projektować w latach 20. XIX wieku. Powstał w latach 40. i on prowadził w kierunku Gniezna, łącząc rejon mniej więcej Cytadeli z Ostrowem Tumskim i dalej z prawobrzeżną częścią Poznania.
Czyli to była jednocześnie inwestycja forteczna, ale także kolejowa, no bo przy okazji linia kolejowa, która szła w kierunku Gniezna, Warszawy, tędy przejeżdżały pociągi.
Pierwotnie to była wyłącznie inwestycja wojskowa, ponieważ ten most pierwotnie służył właśnie tutaj wsparciu Cytadeli, a dopiero kiedy powstała trasa kolejowa Poznań-Stargard, czyli w połowie XIX wieku, dopiero wówczas ten most stał się mostem kolejowym.
No ale to jest ciekawe, że powiedział pan o inwestycji fortecznej, że ona była najważniejsza, no bo rzeczywiście to determinowało ówczesny wygląd Poznania, ale przy okazji powstał także most forteczny.
Tak, ten most forteczny to była taka drewniana grucz, która łączyła fortecę właśnie z tym drugim brzegiem rzeki, ale ona powstała wówczas, gdy już funkcjonował most kolejowy. Ona jakby zastąpiła to połączenie. No, ważne było, żeby wojsko mogło łatwo się przedostać do fortu Run, czyli fortu Czecha w okresie międzywojennym, który był po drugiej stronie rzeki. I tu chodziło o tą komunikację wojskową i ten most forteczny właśnie temu służył. On został rozebrany na początku lat 20., bo już był mocno zniszczony, a wtedy też nie była już aż tak istotna ta funkcja wojskowa, bo te forty już wtedy rozbierano, a z kolei komunikację dla ludzi uruchomiono dzięki takiej kładce przymocowanej czy powiązanej z tym mostem kolejowym.
Ta kładka jest dosyć kultowa, tam wiele osób przechodziło choćby po to, żeby obejrzeć sobie cudowny widok na Wartę, na Ostrów Tomski.
Tak, no ta kładka funkcjonowała do praktycznie 2012 roku, kiedy już była tak dalece zdewastowana, że ją rozebrano, bo chodzenie po niej stanowiło poważne zagrożenie. To już bardziej zakrawało nie na turystykę krajoznawczą, tylko na urbex. Natomiast w chwili obecnej, w związku z planami zbudowania osiedla mieszkaniowego na północnej stronie Ostrowa Tumskiego, ta kwestia skomunikowania tego terenu, gdzie ma powstać no, kilka tysięcy mieszkań, powraca. No i ta kładka garbarska staje się jednym z bardzo istotnych elementów, które mają pokazać, że mieszkańcy tego nowego osiedla będą mieli taki łatwy dostęp.
Tak czy owak, czy tam powstają osiedle, czy nie, no bo wiadomo, są różne wokół tego dyskusje. Pewnie powstanie w jakiejś
przyszłości.
W jakiejś formie, może bardziej okrojonej. Natomiast ta kładka i tak jest niezbędna w tym miejscu, bo po prostu brakuje takiej logicznej przeprawy, która by tam połączyła oba brzegi Warty. Dobrze. Most o pięknej kratownicowej konstrukcji, to taki trochę symbol tych naszych poznańskich mostów kolejowych, jednocześnie ma bardzo bogatą historię, powiedziałbym, z takim szpiegowskim dreszczykiem w tle.
Tak, zwłaszcza znamy jego perypetie związane ze szpiegami sowieckimi, tutaj współpracującymi z Kominternem, ponieważ po pierwsze ten most był bardzo ważnym takim strategicznym punktem i jego opisy tam często wędrowały do Moskwy, bo no, chcieli poznać te najważniejsze trasy przerzutowe. Z drugiej strony natomiast ten most wiązał się też z taką sytuacją, że często na dworcu Poznań Główny organizowane były obławy na kurierów czy na szpiegów, a oni wiedząc o tym, gdy ten pociąg zwalniał przed mostem, to wtedy tam właśnie przez okno na tą plażę czy nabrzeże rzeczne wyrzucali paczki z ulotkami, czasami nawet z wynagrodzeniem, które dostawali z Moskwy w złocie. No i tam właśnie już czekał jakiś inny współpracownik, tą paczkę odbierał, a ten kurier, kiedy dojeżdżał na dworzec główny, nawet jeżeli był znany defie czy policji, to już nie dysponował żadnym trefnym ładunkiem.
To możemy nazwać ten most nie mostem garbarskim, tylko mostem szpiegów.
Mostem szpiegów, tak, tak.
Mamy piękną, nową, toponomastyczną ikonę na mapie Poznania w takim razie. Tak. Ten most, o dziwo, przetrwał zawieruchę wojenną.
To znaczy, trzeba wspomnieć o czymś istotnym, że ten most praktycznie w okresie międzywojennym został zbudowany od nowa. Ponieważ pod koniec lat 20. Poznań miał takie gigantyczne inwestycje mostowe. Najpierw zbudował most Bolesława Chrobrego, a następnie przystąpił do budowy praktycznie nowego mostu garbarskiego. I ten most, który my znamy, to nie jest ten jeszcze post pruski, jednotorowy, tylko to już jest nowy nasz most z końca lat 20. No tutaj Księga Pamiątkowa Miasta Poznania bardzo szczegółowo opisuje te perypetie związane z jego budową, bo tam trzeba było wygrodzić rzekę, opalować to wszystko i zbudować. Natomiast no, była to świetnie przeprowadzona inwestycja. Co więcej, wtedy też zmieniano te koryta rzeczne i puszczono część wody kanałem Ulgi i w związku z tym rzeka Warta stała się dużo bardziej żeglowna. Ten most wisiał wysoko nad jej lustrem wodnym. Co więcej, tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, bo wtedy były wielkie inwestycje miejskie właśnie w tej północnej części Ostrowa Tumskiego. Tam powstawała elektrownia. Tuż obok, po drugiej stronie na szelongu powstawała spalarnia śmieci. Do tego jeszcze były plany i tam już nawieziono chyba 5 metrów gruntu na północną część Ostrowa Tumskiego, bo tam miała powstać wielka, nowa rzeźnia miejska. miejska oraz tak zwana wolnica, miejsce do handlu tą trzodą. Więc tam po prostu miało być takie zagłębie masarnicze. Szczęśliwie dość, mimo nakładów poczynionych, Rada Miasta się z tego wycofała, bo mielibyśmy tutaj jakiś przepotężny, no przede wszystkim smród krwi pod katedrą, więc to dopiero byłaby tragiczna sprawa. Ale w każdym razie ta część Poznania wtedy była bardzo intensywnie rozbudowywana i powstawały bocznice kolejowe i stąd była potrzeba zbudowania nowego mostu, który by przyjął znacznie więcej tych możliwości kolejowych, bo były i bocznice do elektrowni, i bocznice do spalarni, a także do tej projektowanej wolnicy rzeźni miejskiej.
Czyli ten przedwojenny most ocalał, natomiast jest jakaś taka historia, z którą kojarzę go z wypadku kolejowego, który sprawił, że został on chyba wyłączony przez jakiś czas.
Tak.
Kojarzy pan ten wypadek?
Był poważny wypadek kolejowy na tym moście i to był właściwie jedyny czas, kiedy ten most został wyłączony z użytku. Wtedy go przebudowano i taką niezwykłą pamiątką po tym wypadku jest to, że wówczas to podłoże mostu przeprojektowano i w tej chwili tak naprawdę jest to jedno długie przęsło, które jest oparte na dwóch filarach. Ale wygląda to niezwykle dziwnie, ponieważ pozostał ten trzeci środkowy filar, na którym nic się nie opiera. Jest filar.
Wisi w powietrzu.
Wisi, tak, jakby to był most wiszący w powietrzu. No i tutaj czasami wielu obserwatorów nieznających tej historii uważa, że tu jest jakaś awaria, coś się zdarzyło, czy się ten filar ukruszył. Tymczasem nie. On jest tam pozostawiony. Po pierwsze, to rozebranie takiego filara było dosyć kosztowne i niczemu nie służyło, bo wtedy w latach 60. jeszcze to były takie czasy, kiedy Wartą płynęło dużo wody, a były takie pory, kiedy płynęła nią także Kra. I taki filar miał też bardzo ważne znaczenie, bo on rozbijał tą Krę i stąd pozostawiono go i on jest taką dzisiaj ciekawostką.
Kto wie, może się jeszcze kiedyś przyda do rozbudowy.
Niewykluczone, że kiedyś przy jakiejś przebudowie mostu zostanie on inaczej przeprojektowany i znowu ten filar będzie użyteczny.
Tak czy owak mamy piękny, fascynujący na pewno obiekt. Myślę, że po tej opowieści wiele osób będzie miało też się jednak przespacerować w tamtą okolicę, bo most już można powiedzieć owiany legendą.
Tak, na pewno. Tym bardziej, że tutaj my nie wiemy w ogóle, jak mamy fantastyczne te tereny nadrzeczne, więc warto się wyprawić, czy to do Parku Szelengowskiego, czy też pójść na tą północną część, taką zdziczałą Ostrowa Tumskiego, bo tam jest jakaś dzika przyroda. Tam są oczywiście też zakłady przemysłowe, ale przede wszystkim jest ta niezwykła przyroda i ten
Proszę
most.
Państwa, to nie jest tylko industrial tam, chociaż tak mogłoby nam się kojarzyć.
Tam jest zupełnie takie zdziczenie i naprawdę są to niezwykłe widoki i ten most kolejowy, człowiek się czuje, jakby był w jakimś zupełnie innym czasie, zawieszony gdzieś w jakimś czasie i przestrzeni.
Czyli jak zawsze, na koniec zapraszamy do spaceru.
Oczywiście w końcu prowadzimy spacerownik.
Spacerownik poznański.
Spacerownik poznański wróci za tydzień o stałej porze. Słuchają Państwo Radia Poznań. Za chwilę powiemy o ważnej postaci. Major Zenon Wechman został przypomniany w Poznaniu. Wrócimy po piosence.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. If I can
never sleeps. And find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues. Up to you, New York, New York, New York.
Słuchacie programu Historia Żywa.
We'll be right back. rzeczy, co nie widziały, jak wychodzi mgiełka. Ostatnia z ust, co dałeś im odpocząć wiecznie.
To postać pomnikowa. Gdyby żył, świętowałby 98. urodziny. W Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu otwarto w zeszłym tygodniu wystawę poświęconą zmarłemu w zeszłym roku majorowi Zenonowi Wechmanowi, harcerzowi, uczestnikowi Czerwca 56 i działaczowi kombatanckiemu. Więcej o historii majora i wystawie w relacji Krzysztofa Polasika.
Do dzisiaj pamiętam nasze pierwsze spotkanie. Ono odbyło się w styczniu 2024 roku.
Wspomina wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk.
Pamiętać zawsze emocje. Dla mnie to były emocje takiego głębokiego wzruszenia, bo pan major już był w sędziwym wieku, a mimo wszystko w takiej pełni sił, krzepkości ducha przyszedł, opowiadał o swoich losach, o swojej codzienności, bo on cały czas był bardzo aktywny i działał tutaj w Urzędzie Wojewódzkim. Naprawdę jedno z takich wyjątkowych spotkań, chyba, które się pamięta do końca życia, właśnie, że kiedy ma się kontakt z taką osobą, jak tutaj dzisiaj też nie padło, i to właśnie dobre, właściwe ujęcie, pomnikową, czyli osobą, która niesie piękną, trudną historię, ale przy tym właśnie taką postawą pełną skromności, pełną takiego też oddania ludziom.
Zenon Wechman urodził się w 1927 roku. W młodości był harcerzem. Kiedy rozpoczęła się niemiecka okupacja w trakcie II wojny światowej, miał 12 lat.
Przeżył i doświadczył tego okrucieństwa, pracując na terenie miasta Poznania w zakładach zbrojeniowych działających na rzecz Niemiec.
Opisuje dyrektor IPN w Poznaniu Rafał Reczek.
Przeżył wojnę, ale też ten czas wolności powojennej to czas instalowania się systemu komunistycznego i też jego sprzeciw wobec drugiej dyktaturze, teraz komunistycznej, działalność opozycyjna w strukturach harcerskich, w strukturach, w których już działał w dwudziestoleciu międzywojennym, ale i osadzenie w więzieniach stalinowskich pod zarzutem właśnie działalności takiej wywrotowej, mającej na celu obalenie systemu komunistycznemu. Osadzenie w więzieniu w Rawiczu. W Wielkopolsce były dwa takie najcięższe więzienia. To było więzienie we Wronkach i więzienie w Rawiczu. I tam więźniowie polityczni, bo taki status miał między innymi pan Zenon, to więźniowie, którzy mieli najtrudniej, nie mieli największe szykany, największe cierpienia przeżywali w tym miejscu.
Zenon Wechman został zwolniony z więzienia w lutym 1955 roku.
Kiedy może funkcjonować w tych trudnych realiach, nie chowa się, tylko przeżywa swoje życie, i kiedy są sytuacje, w których upominamy się o wolność, to on jest z tymi, którzy się o tę wolność upominają, bo jest w pierwszym powstań wolnościowych w Polsce po 1945 roku, czyli w poznańskim czerwcu, 28 czerwca 1956 roku, kiedy w roku 80 rodzi się Solidarność, to on też jest w nią zaangażowany, a potem już kiedy przychodzi wolna Polska w roku 89 w tych procesach transformacyjnych, on rzuca się do tej walki o pamięć, nie o siebie, walki o pamięć o tych wszystkich, którzy nie przeżyli systemu komunistycznego, którzy nie przeżyli wojny, których on pamiętał, których on znał, a o których mówił, że on przeżył, i to jest zobowiązanie, by pamięć o nich nigdy nie zaginęła.
Wystawa składa się z 8 plansz przedstawiających różne aspekty życia powstańca, takie jak młodość, harcerstwo, okres więzienia, ale także działalność kombatancka, między innymi w roli przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego. Dla wielu to z pewnością postać zasługująca na pomnik.
Może przyjdzie czas, zaczynamy od wystawy, zobaczymy, jak się pamięć o majorze Wechmanie rozwinie. Dzisiaj również z pełnomocniczką do spraw kombatantów rozmawiałyśmy na ten temat. Gdzieś pojawił się pomysł książki, więc na pewno będziemy o jakiejś formie upamiętnień myśleć ustawicznie.
Major Zenon Wechman wciąż jest pamiętany przez poznaniaków i Wielkopolan. Dziś w naszym programie to wszystko. Za uwagę dziękuję Państwu, Jacek Butlewski. Nasz program zrealizował Krzysztof Jankowski. Usłyszymy się za tydzień, jak zawsze o stałej porze, po godzinie 23. A na koniec, jak zawsze, utwór z dawnych lat. Dobranoc.
Thank you. Just a jealous guy, look at me, I'm just a jealous guy.